Zanim będziemy czytać tekst, który będziemy dzisiaj rozważać, ten tekst nawiązuje w takiej małej części do tego, o czym mówiłem tydzień temu. I ja pozwolę sobie na sam początek kilka słów jeszcze uzupełnienia skierować tutaj do nas wszystkich a propos tego, co powiedziałem tydzień temu. Tydzień temu mówiliśmy o takim Bożej zasadzie, którą Pan Bóg objawił od samego początku istnienia tego świata i która okazuje się być bardzo ważną zasadą, a ta zasada polega na tym, że człowiek jako istota, która jest skończona, ograniczona w swoich siłach, jako istota, która jest też bardzo często podlegająca różnym słabościom, wymaga tego, żeby ustanowić w jego życiu i w życiu nie tylko pojedynczego człowieka, ale w życiu społeczeństw, taki rytm, który polega na rytmie pracy i odpoczywania, pracy i świętowania. I od samego początku Pan Bóg bardzo wyraźnie to nam, ludziom, sygnalizuje, to przekazuje. I w końcu to okazało się tak ważne, że weszło w skład tego, co my nazywamy dziesięciorgiem przykazań. Ale chciałbym równocześnie tutaj dzisiaj powiedzieć, uzupełniając to, co mówiłem, że nie jesteśmy zdania, nie wynika to z nauczania przymierza Chrystusowego, że jesteśmy związani niewolniczo w tym rytmie z jakimś konkretnym dniem. Są sytuacje, wielu ludzi pracuje w bardzo różny sposób. Są sytuacje, kiedy pracujemy tak, że niemożliwe jest to, żebyśmy w niedzielę mieli dzień odpoczynku. Pracujemy w jakimś, no powiedzmy, ktoś jest, dobry przykład, energetykiem gdzieś i nadzoruje sieci zasilające w prąd miasta, wsie, różne instytucje i w związku z tym ma dyżury. I jego dzień wolny może wypaść we wtorek, może wypaść w środę. Innymi osobami, które dzisiaj mocno tego doświadczają i mają mocno nawet zakłócony ten rytm, co nie jest dobre, to są lekarze i pielęgniarki, prawda? No niestety, lekarz nie może powiedzieć, no jest niedziela, ja nie przyjdę na dyżur. Nie tak dawno byłem na diagnostyce w szpitalu i codziennie, mimo że to był weekend, mimo że była niedziela, to byli lekarze, były pielęgniarki, niektórzy pobierali krew, inni tam zajmowali się innymi rzeczami, ale ktoś musiał pracować. I my w żaden sposób nie chcemy, aby obciążeni czuli się ci, którzy nie mogą akurat być związani w swoim wypoczynku z tym konkretnym dniem. Niestety jest jakaś część ludzi, którzy uważają się za ewangelicznych chrześcijan, którzy się lubią spierać o ten, czy to ta niedziela, czy to ta sobota. Nie, my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, z takiego rodzaju sporem. My mówimy, Pan Bóg ustanowił rytm. I ten rytm polega na tym, że pracujemy i odpoczywamy. Pracujemy i świętujemy. I Pan Bóg chce, żebyśmy byli w tym wierni. I za każdym razem, gdy widzimy, że jest wierność temu, widzimy też błogosławieństwo. Za każdym razem, gdy widzimy, że ludzie odchodzą od tego, to widzimy też złe skutki. Przeważnie to się odbija na życiu społeczeństwa, na życiu rodzin, na życiu nawet na zdrowiu ludzi. I tak jak mówiłem, tekst, który dzisiaj będziemy czytać, w jakiś sposób też do tego nawiązuje. I czytajmy. Czytajmy zatem list do Rzymian, 14 rozdział od 1 do 11 wiersza. List do Rzymian, 14 rozdział od 1 do 11 wiersza. Ja czytam to właśnie z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, które też tutaj jest na slajdach. I tak. Osobę o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Jeden wierzy, że można jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czyni to przed swym Panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. I jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Dlaczego więc osądzasz swego brata, albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy bowiem staniemy przed boskim trybunałem. Mówią o tym słowa. Jak żyję, mówi Pan, zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. Do tego miejsca. Ten cały rozdział właściwie zajmuje się jednym tematem i moglibyśmy równie dobrze ten cały rozdział przeczytać, ale te 11 wierszy sygnalizuje, mówi wyraźnie o tym, co tak jest tematem mojego zwiastowania. I te 11 wierszy i szerzej rozdział ten mówi o pewnych rzeczach, które jako wspólnota, jako Kościół nie robimy, których nie robimy. To jest ciekawe, że Paweł zaznacza, mówi o tym, że te rzeczy, gdy je robimy, bardzo niszczą Kościół, bardzo niszczą wspólnotę. Powodują, że wspólnota nie jest w stanie funkcjonować tak, jak powinna. I potem powiemy też o rzeczach, które napędzają wspólnotę. Krzysztof w czasie modlitwy, tutaj tuż przed usługą, mówił, że chcemy, aby Pan Bóg dał nam rzeczy, które będą dla nas motorem, takim napędem dla nas. I właśnie za chwilkę o tych rzeczach sobie powiemy. Ale najpierw rzeczy, których nie robimy, które niszczą wspólnotę, niszczą Kościół. I pierwszą rzeczą, jaką wymienia Paweł, która niszczy Kościół, to są spory. Spory przyczyniają się do tego, gdy spory to jest taka sytuacja, gdy jest jakaś grupa ludzi, jest jakaś jest jakaś jednostka, są jakieś jednostki, które mówią, ja mam rację, a ty nie masz racji. I w związku z tym musimy rozstrzygnąć, kto z nas ma rację. Musimy rozstrzygnąć, do kogo należy. I jedyną możliwością jest co? Jest to, żebyśmy tutaj ze sobą porozmawiali. I przeważnie to jest taka zachęta do takiej rozmowy. Ale ta rozmowa wkrótce, gdy wytaczane są coraz ważniejsze argumenty, staje się coraz bardziej ognista. I w końcu ta rozmowa powoduje, że ci toczący ten spór powiadają, no nie, ale jeśli tak sytuacja się przedstawia, no to ja z tobą nie mogę być w tej bliskiej relacji. Ja nie mogę z tobą mieć nic wspólnego. I to powoduje ta racja, nasza racja, której tak mocno bronimy, powoduje co? Powoduje, że następuje podział w ciele Chrystusa. I tak, gdy obserwujemy rzeczywistość Kościoła, to mnóstwo rzeczy, które dzisiaj my, na które dzisiaj my patrzymy i mówimy, to zupełnie nieważne. Ja z historii przypominam sobie tę sytuację, gdy Kościół był po tych wielu wiekach takiego oddzielenia od Bożego Słowa. Nareszcie w wieku XVI ten dostęp do Bożego Słowa stał się możliwy. To był okres reformacji. Tłumaczono Nowy Testament, Stary Testament najpierw na niemiecki, później na inne, wcześniej trochę nawet na angielski i na inne języki narodowe i ludzie mogli czytać Biblię, czytać to, co było Słowem Bożym. I było kilku ludzi, którzy byli wielkimi przywódcami tego odnowienia Kościoła. Luther, Calvin, inni. I pewnego razu oni powiedzieli, no to spotkajmy się, porozmawiajmy. I oni nie mogli się zgodzić co do Wieczerzy Pańskiej. Wszystko inne im pasowało. Wszystko inne, we wszystkim innym się zgadzali. Ale spór o Wieczerze był tak potężnym sporem, że od tej pory luteranie nie chcieli mieć nic wspólnego z tymi, których nazywali kalwinami, a kalwini nie chcieli mieć nic wspólnego z luteranami. I dzisiaj oba te kościoły, obie te wspólnoty patrzą na to i nie mogą uwierzyć, że coś takiego mogło doprowadzić ich do takiego podziału. Spór. Paweł mówi, nie spierajcie się. I bardzo często to u Pawła występuje o słowa. Nie należy spierać się o słowa. Druga rzecz, z czym Kościół, wspólnota Kościoła nie ma nic wspólnego, to jest to, co tutaj zostało wyrażone takim słowem, pogarda. I to słowo dokładnie oznacza brak szacunku. Brak szacunku. Co ciekawe, to słowo, greckie słowo, odnosi się do sytuacji sądowej, kiedy to gdzieś tam w sądzie ktoś sobie ten sąd lekceważy. Ktoś robi coś, lekceważącego w stosunku do sędziego, do tego, który ma rozstrzygnąć jego sprawę. I w dzisiejszych czasach my wiemy, że co? Że w takiej sytuacji sąd zazwyczaj sędzina czy sędzia mówi ze względu na to, że obraża pan sąd, zapłaci pan 2000, 3000 i od razu albo też jest gotowa nawet powiedzieć, jest gotowy powiedzieć, skazuje pana na pół roku więzienia czy ileś, dlatego że nie mieli, ta osoba nie miała szacunku do sądu. I apostoł Paweł mówi, my nie chcemy w Kościele sytuacji, w których brak szacunku. Kogo dotyczy ten szacunek? Szacunek i z tego, co mówi słowo, dotyczy każdej osoby. Każda osoba powinna być w Kościele szanowana. I to przykładem dla nas jest tutaj standardem i o tym za chwilkę też będziemy mówić, jest Chrystus Pan. Dzieci były odpychane. Mówiono, przeszkadzają te dzieci. A Jezus co mówi? Nie zabraniajcie tym przychodzić do mnie, bo takich jest Królestwo Boże. I znajdował czas dla nich. Pokazywał, że można ich szanować. Samarytanie byli uznawani za kogoś gorszego, a Jezus był gotowy nadłożyć drogi, żeby do tych Samarytan trafić. I mówił bardzo pozytywnie o nich. W końcu ten celnik, Zacheusz, był tak źle widziany przez ludzi w swoim mieście. Nikt go nie szanował. Bo tak, nie dość, że małego wzrostu, że jakiś taki małej postury, to jeszcze w dodatku wdał się w kolaborację z Rzymianami i był naczelnym kolaborantem. Wszyscy mogli nim pogardzać, a Jezus idzie i patrzy na to drzewo, na którym siedzi ten Zacheusz i mówi, szybko schodź, bo ja dzisiaj muszę być u ciebie w domu. Bo ja chcę być z tobą, bo ja chcę nawiązać tą szczególną relację przy stole u ciebie. I ja chcę być jak przyjaciel dla ciebie. Bo go szanował, bo okazywał mu szacunek. Kościół to jest wspólnota, w którą brak szacunku niszczy. Brak szacunku dla czasami tych właśnie najmniejszych. Niszczy. I apostoł Paweł mówi, z tym Kościół nie ma nic wspólnego. I w końcu ostatnia rzecz, która niszczy Kościół, którą Paweł tutaj wymienia. Paweł wymienia naszą skorość, tak to nazwę, do tego, żeby innych osądzić. Gdy jesteśmy, Paweł mówi, w Kościele nie powinno być takich sytuacji, że ludzie są szybcy, ludziom łatwo przychodzi to, żeby innych osądzić, żeby innych osądzać. I te trzy rzeczy bardzo niszczą Kościół. Powodują, że Kościół, że wspólnota Kościoła nie jest tym, czym powinna być, a jak nie jest tym, czym powinna być, to nie ma takiej mocy, takiej siły, żeby we właściwy sposób oddziaływać na otaczający ją świat. Pan Bóg zrobił niesamowitą rzecz, bo gdy On nas zbawił, to uczynił nas równocześnie światłem dla tego świata. I mówi, to jest takie naturalne i naturalną rzeczą będzie to, że zostaniecie postawieni przeze mnie tak, że to światło będzie się rozchodzić. Nienaturalną rzeczą byłoby schować was gdzieś pod jakieś przykrycie, bo wtedy to światło zniknie. I gdy te spory, ten brak szacunku i ten szybki osąd powoduje, że nasze światło jest przykrywane. I co ludzie mówią? Ludzie patrzą na Kościół i mówią, patrzcie jak się kłócą, patrzcie jak się dzielą, patrzcie jak nie szanują siebie. I w ten sposób nasze światło znika. Ale są rzeczy, które Pan Bóg chce, abyśmy robili. Abyśmy byli gotowi je robić. I te rzeczy wynikają z tamtego, co wcześniej sobie powiedzieliśmy. Ale Paweł je bardzo mocno zaznacza. I chciałbym, abyśmy je zauważyli. Po pierwsze, tą rzeczą, którą robimy, to jest to, że mamy akceptację, że akceptujemy innych, że jesteśmy gotowi zaakceptować tych, którzy nie są tacy jak ja, ale są inni. I zjawiają się tacy gdzieś tam w naszym życiu, zjawiają się tacy w życiu naszej wspólnoty i jesteśmy gotowi ich zaakceptować. Druga rzecz, która jest charakterystyczna i którą Kościół robi, która występuje we wspólnocie Kościoła, to jest to, że Kościół jest wspólnotą, w której główną motywacją jest miłość. Dlaczego? Dlatego, że gdy patrzymy na życie naszego Pana Chrystusa, gdy patrzymy na Jego chodzenie po tej ziemi, gdy patrzymy na to, co On robił, gdy patrzymy to, czego On nie robił, to widzimy, że On był motywowany czym? Miłością. Ten werset, który jest tak bardzo dobrze znany, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to jest werset, który mówi też wszystko o tym, dlaczego Jezus tu był. Dlaczego On był taki, a nie inny. Dlatego, że kochał. Dlatego, że kochał i to tak kochał, że trzeba było takie specjalne słowo mieć na to, żeby to wyrazić. Agapę. On potrafił patrzeć w ten sposób, że widział w tych, którzy go otaczali, coś bardzo cennego, coś bardzo drogiego. Oni byli ważni dla niego. I w tym momencie On chce, abyśmy Jego naśladowali, abyśmy też patrzyli, abyśmy też widzieli, że ci ludzie, którzy nas otaczają, którzy może czasami są właśnie odpychani, czasami są osądzani, żebyśmy widzieli, że to są ludzie, którzy mają w sobie coś bardzo cennego którzy mają w sobie coś bardzo wartościowego. I w końcu ostatnia rzecz, która charakteryzuje Kościół i którą robi się w Kościele, to Kościół żyje według standardu sądu, który też był w Chrystusie. On jest naszym standardem. Co to oznacza? To oznacza, że Jemu oddajemy sąd. Jemu oddajemy sąd całkowicie. Że On jest tym, który sądzi. I co, to jest ciekawa rzecz, bo jeśli ten standard, który był w Chrystusie, jest tym standardem, który mnie osądza, to tą pierwszą rzeczą, na jaką będę zwracał uwagę, jest to, na ile ja naśladuję miłość Chrystusa. I powiedzieliśmy sobie tutaj, że warto by było, żebyśmy wyszli z tego miejsca tacy umotywowani. Tym, co jest paliwem dla naszego życia, jest jedna, według Słowa Bożego jest tylko jedna rzecz. Jest to, że kochamy Boga i kochamy bliźnich. To jest paliwo dla naszego życia. To jest to, co napędza nasze życie. Czasami ludzie lubią być napędzani strachem. Albo czasami my myślimy, że da się ludzi napędzać strachem. Czasami, niestety to jest błąd, który popełniamy jako czasami rodzice i chcemy, żeby nasze dzieci były napędzane strachem. I robimy i niektórzy robią wszystko, nie robimy, ale niektórzy robią wszystko, są ludzie, którzy robią wszystko, żeby dzieci ich się bały. I potem mamy historie takie, nie tak dawno, taka głośna historia Władka Kozakiewicza. Władek Kozakiewicz mówi o swoim ojcu. Najgorszy człowiek, jaki istnieje, to jest mój ojciec. Tak mówi o swoim ojcu. Mówi, bił mnie, bił moich braci, bił moją matkę, chciał powszechny terror w domu. I wszyscy się go baliśmy. A tamten z kolei myślał, że jak się go boją, to będą robić tak, jak on chce. To będą postępować tak, jak on chce. I czasami, słuchajcie, to jest też takie dziwne zjawisko, ale tak to się dzieje, że jako chrześcijanie zaczynamy myśleć, że jak ludzi przerazimy sądem, jak ludzie zostaną tak sądem postraszeni, tak, to będą robić to, co powinni robić. Ale Słowo mówi, że tym prawdziwym paliwem nie jest strach przed sądem. Nie jest to, że boimy się tego dnia spotkania z naszym Panem. Tego dnia, kiedy On przyjdzie i objawi wszystko z naszego życia. Nie, to jeśli żyjemy i to nas napędza, to powoduje, że postępujemy tak, a nie inaczej, to jesteśmy napędzani złym paliwem. Tym paliwem, które nas powinny napędzać, jest miłość do naszego Pana. Jest to, że On nas najpierw umiłował, a dlatego, że On nas umiłował, dlatego, że Chrystus mnie ukochał, Chrystus wyraził do końca tę swoją miłość do mnie, gdy umierał na krzyżu Golgoty, to ja kocham Jego. To ja chcę oddać swoje życie Jemu. To ja chcę, żeby to paliwo we mnie płonęło i powodowało, że ja robię te różne rzeczy. Bo On jest moim standardem. Jego standard mnie osądza. Ja Jemu zostawiłem całkowicie osąd. Kościół to jest miejsce, w którym mówimy, On jest sędzią wszystkiego. I dlatego, że On jest sędzią wszystkiego, my Go tak kochamy. My tak bardzo jesteśmy Jemu oddani. I nie dlatego, że kiedyś przyjdzie ten moment i On odda wszystkim to, co wszystkim tym, którzy tak źle postępowali i złe rzeczy zrobili nam. Nie, nie. Dlatego, że kochamy. Kochamy tak, jak On kocha. I chciałbym, abyśmy dzisiaj też na koniec modlili się o to, aby Pan Bóg dał nam takie życie napędzane Jego miłością. Dobrze? Będziemy się o to modlić. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie teraz i wyznajemy, że bardzo często żyjemy trochę napędzani strachem. Strachem przed Twoim sądem, strachem przed tym, że inni nas osądzą. Panie, i nasze postępowanie jest takie, a nie inne, bo się boimy. Bo strach ogarnia nas. Ale Panie, ja Ci dzisiaj proszę, abyś Ty nas z tego zupełnie wyzwolił. Aby Twój Kościół był wolny od tego. I aby na to miejsce przyszło to postępowanie, które jest napędzane, które jest motywowane miłością. Dlatego, że Ty nas kochasz. My Ciebie kochamy zupełnie i kochamy naszych bliźnich, i kochamy naszych nieprzyjaciół. Jesteśmy gotowi w każdej chwili robić rzeczy, które pokażą im, jak bardzo ważni, jak bardzo cenni ci ludzie dla nas są. Błogosławię, Panie, każdą osobę na tym miejscu i proszę Ciebie o to, abyś Ty napełnił nas miłością, Twoją miłością. Napełnił Twój Kościół miłością. Panie, napełnił wspólnoty różne do siebie nawzajem miłością, tak abyśmy w miłości postępowali. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen.